Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim państwa gościem jest prezydent Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra oczywiście.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Witam pana redaktora.
Panie prezydencie, obwodnica zachodnia od wielu tygodni na językach, ustach wielu polityków, mieszkańców także. My też o to zapytamy. Ostatnio miały miejsce spotkania w ministerstwie z ministrem, z marszałek Polak, no i pan tam także był obecny. Doszliście do porozumienia odnośnie budowy i finansowania, montażu finansowego obwodnicy południowej?
No ja myślę, że tak. Tak naprawdę o budowę mostów po morsku, o budowę nowych dróg zabiegamy zawsze wszyscy od wielu, wielu lat. Ja bardzo często myślę o tym, co będzie nie za 5, ale za 10, za 15, za 20 lat, więc trzeba szukać nowych rozwiązań komunikacyjnych dla całego regionu, dla całego województwa i w tym dla Zielonej Góry. Stąd jesteśmy na etapie, że budujemy obwodnicę południową, która też rodziła się w wielkich bólach i pamiętam, że wcale nie było tak prosto i pamiętam również i co zawsze będę podkreślał, że dziękuję tym, którzy pomagają, a tutaj pomagał nam poseł Materna, abyśmy mogli rozpocząć budowę obwodnicy południowej, no ale nie można usiąść na laurach, trzeba szukać następnych rozwiązań, bo wiadomo, że samochodów przybywa, stąd koncepcja w związku z tym, że pojawi się most nowy w Pomorsku, aby doprowadzić nową drogę, bo nie wyobrażam sobie, żeby tranzyt z tego mostu trafił na Łężycę, Czarkowo, bo to byłoby nie do przyjęcia dla ludzi, którzy tam żyją, tam są wielkie osiedla, tysiące osób tam mieszka i do wprowadzenia kolejnego ruchu no, nie jest możliwe i nie mieści się w standardach funkcjonowania państwa. Stąd walka o to, żeby powstała obwodnica zachodnia i cieszę się, że tutaj udało się, mam taką nadzieję, dojść do porozumienia, bo inwestycja to jest bardzo duża, to jest montaż wojska, państwa, miasta i tak naprawdę problem polega na tym, że to będzie droga wojewódzka. W związku z tym, że to jest droga wojewódzka, to musi ją budować marszałek województwa, a nie prezydent miasta i na wartość inwestycji myślę, że 300-360 milionów złotych jest prośba, żeby marszałek dołożył 15.
No tak, więc... i tutaj pojawia się problem, bo marszałek czy opozycja nawet w Radzie Miasta mówi, ale pokażcie plany drogi. My nie wiemy, która nam będzie szła. Jak mamy inaczej dać na nią pieniądze?
Panie redaktorze, no, pan dobrze wie i przypomnę, jak budowaliśmy i podchodziliśmy do projektowania obwodnicy południowej. Dziesiątki spotkań, dziesiątki wariantów przebiegu tej drogi, tak aby była jak najbardziej akceptowalna przez wszystkich mieszkańców, więc ten proces jest przed nami. Po prostu fizycznie trzeba będzie usiąść i szukać, przedstawiać, dyskutować, przesuwać i tak dalej, i tak dalej. Także to jest to wszystko, co się dopiero wydarzy. Wiemy, gdzie chcemy, żeby powstał most, bo to jest najważniejsze, który będzie miał dojść droga z tego mostu aż do Sulechowa. Ja przypomnę, nie wiem, czy pan pamięta, nie tak dawno, chyba 2 tygodnie temu był wypadek na S3, tir się przewrócił i cała S3 była zablokowana przez kilka ładnych godzin i generalnie w ogóle był bardzo utrudniony dojazd do miasta, więc musimy szukać nowych rozwiązań, nowych przepraw mostowych, żeby Zielona Góra no, mogła funkcjonować normalnie, więc myślę, że tutaj nie ma dyskusji. Jeżeli jest taka szansa, żebyśmy pozyskali 300 ponad milionów złotych z środków krajowych, to grzechem byłoby, gdybyśmy nie chcieli dołożyć kilkunastu od siebie i zrealizować drogi, która jest potrzebna dla całego województwa, nie tylko i wyłącznie dla Zielonej Góry, ale również dla Czermińska, dla Sulechowa i dla wielu miejscowości, które znajdują się wkoło tych wymienionych przeze mnie, więc po prostu dla mnie irracjonalizm pełny. Ja się cieszę, że widać już światełko w tunelu, bo naprawdę, jeszcze raz powtórzę, no, nie wiem, jakiego słowa trzeba byłoby użyć, żeby ktoś wpadł na genialny pomysł, żebyśmy wprowadzili ruch samochodów ciężarowych na Łężyce, Czarkowo. No, to no jest właśnie nie do pomyślenia dla mnie, stąd musi powstać i ona powstanie. Ja zawsze staram się walczyć wiele razy, bo tak samo było z obwodnicą południową. Wszyscy mówili, że już się nie uda, nie będzie, niepotrzebna, etc., etc. Ona jest nam potrzebna, jest nam niezbędna. Przybywa z roku na rok samochodów. Ja zawsze jestem uparty w dążeniu do celu i w tym przypadku też będę to robił, będę o to zabiegał, bo naprawdę warto schylić się po te pieniążki, które chce nam w tej chwili zaoferować państwo na budowę nowego rozwiązania komunikacyjnego, które naprawdę, no, ja pamiętam rok 2006, kiedy pierwszy raz zabiegaliśmy, ja będąc prezydentem po kilku dniach, jedno z pierwszych pism, które podpisywałem, to było właśnie pismo mówiące o tym, że chcielibyśmy dążyć do tego, żeby w Pomorsku powstał nowy most na Odrze, bo jest on nam niezbędny do funkcjonowania województwa.
Wspomniał pan o Łężyca, wczoraj się odbyły konsultacje miejskie właśnie tam, w tamtym miejscu. Czy to trochę nie jest odwrócone odwrócenie sytuacji. Nie powinno najpierw się tego osiedla bardziej rozplanować niż teraz, w momencie, gdy ono już powstaje i jest zaplanowane kolejne budynki. Teraz rozmawiacie o szkole, teraz rozmawiacie o poszerzeniu drogi. Jak wiadomo, że i tak tam ruch będzie zwiększony.
Czy to jest jakby też problem związany z tym, że część rzeczy jest zastane. To osiedle powstało wbrew woli mojej, bo nie byłem zwolennikiem tego, aby tak intensywna zabudowa.
To kto decyduje o intensywnej
zabudowie?
Trzeba
pamiętać, że to nie jest teren miasta od 2006 roku, tylko od 2015 roku. Radni wcześniej dzielnicy gminy podjęli taką decyzję. My musimy ją niestety uszanować.
No, ale nie spodziewał się pan, że tam będzie właśnie tak duże osiedle?
Nie,
tak
no,
dużo...
Ja już wiedziałem, jak zostały pewne rzeczy, pewne decyzje zostały podjęte. Było wiadomo, tylko jak pan zwrócił uwagę, to tam nie zostały zaplanowane te elementy, o których pan mówi. Stąd dołożenie kolejnego elementu no, dla mnie już jest nie do przyjęcia. Wprowadzenie tam samochodów ciężarowych, które miałyby pójść tranzytem, no to myślę, że mieszkańcy wczoraj jednoznacznie powiedzieli, że nie wyobrażają sobie tej sytuacji. Oni zauważają te rzeczy, o których pan mówi. Zresztą tak jak my wszyscy, że tam brakuje placówki oświatowej, to osiedle się mocno rozrasta, więc chcemy i konsultacje dotyczyły bardziej tego, jaki to ma być charakter tej placówki, w jakim kierunku ta placówka ma pójść. Wiemy, że tam są niezbędne rozwiązania komunikacyjne. Wiemy, że tam są niezbędne rozwiązania drogowe. Tak jak w każdym miejscu, w którym dzieje się coś, budują się nowe miejsca, więc tutaj jakby to, cóż, my możemy zrobić to, co jest zgodne z przepisami prawa. Jeszcze raz powtórzę, to, że tam powstało tak duże osiedle, nie było naszym zamierzeniem, tylko zamierzeniem gminy, rady dzielnicy, czy rady gminy, która tam wcześniej funkcjonowała, wcześniej podjęto takie decyzje. Miasto tam już niestety niewiele mogło zdziałać i niewiele mogło zmienić.
Skoro konsultacje potwierdzają to, co właściwie chyba mówi się od dawna, to czy w tamtym miejscu państwo wybudujecie jakieś obiekty użyteczności publicznej?
Placówka oświatowa na pewno tam powstanie. My mówiliśmy, że w pierwszej kolejności chcemy skończyć placówkę na ulicy Energetyków, czyli tam powstała szkoła, przedszkole, kończymy budować halę gimnastyczną. Kolejnym krokiem będzie właśnie to miejsce, stąd rozpoczęcie tych rozmów, bo hala powstaje, już jest budowana, czyli kończymy ten element związany z Energetyków i placówką oświatową i myślimy właśnie o kolejnej, która będzie miała powstać właśnie w tym miejscu, tam na tym osiedlu.
Panie prezydencie, zmienię trochę temat. Wrócę do wydarzeń z sierpnia. MZK ogłosiło w sierpniu właśnie, że zawiesza 66 kursów. To przez właśnie brak kierowców. Teraz sytuacja wydaje się nienagłośniona, ale czy nie wisi nad nami taki miecz Damoklesa, że w pewnym momencie zabraknie nam kierowców i będzie to paraliż komunikacyjny Zielonej Góry?
Wie pan, ja oglądałem obrazki z Wielkiej Brytanii, gdzie kierowców zabrakło i nie ma paliwa na stacjach benzynowych. Wojsko dowozi paliwo. Jest to na pewno problem całej Europy i Polski. Mówi się, że niedostatek kierowców to są nie dziesiątki, a setki tysięcy.
Bo mówimy kierowcom, przesiądźcie się do autobusów, tylko tych autobusów może nie być.
Znaczy, ale to nie jest
autobusy
w ten sposób.
Autobusy będą, ale kierowców
w ten sposób, no, to wszystko, że tak powiem, jest związane z pewnymi wahaniami, które są na rynku. I tak jak mówię, zauważyliśmy pewnie wszyscy obrazki z Wielkiej Brytanii, gdzie też brakuje kierowców. To nie jest lekki zawód, jak wiele tych, które są wykonywane przez pracowników miasta. Staramy się tak funkcjonować, a jak nam się udaje najlepiej. Nie są to proste rozwiązania. Zwłaszcza, że też trzeba pamiętać, że komunikacja jest dość mocno dotowana przez miasto, ponieważ chcemy, żeby była przyjazna i w miarę dostępna. My mamy bilety po 3 zł. Zdaje się, że Warszawa, Wrocław to jest 4,60, 4,80.
Czy studenci też będą mogli liczyć na darmowe bilety?
No ale wie pan, ja zaraz myślę, że nie znajdzie pan miasta wojewódzkiego żadnego w Polsce, które wprowadziło darmowe bilety dla młodzieży. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce. Jak pan wie, nie ma nic za darmo, więc gdybyśmy chcieli wprowadzić dla studentów, czy dla wszystkich za darmo, jak najbardziej, tylko kwestia skąd środki w budżecie znaleźć. Także to nie jest takie proste i powtórzę, my mamy jedną z bardziej przyjaznych komunikacji. Jak popatrzymy sobie na ceny, to jesteśmy naprawdę w stanach niskich, porównując się do innych miast wojewódzkich. Jesteśmy jedynym miastem wojewódzkim, według mojej wiedzy, która ma bezpłatną komunikację dla dzieci i młodzieży, więc to już jest naprawdę dość duży ukłon z naszej strony. Na dzień dzisiejszy sytuacja budżetu nie pozwala nam na rozszerzanie bezgraniczne tego, aby dla wszystkich to wszystko było za darmo, bo to, co powiedziałem, nie ma nigdy nic w życiu za darmo. Zawsze ktoś musi za to zapłacić.
A czy w budżecie znajdzie się miejsce na budowę, modernizację kąpieliska w Ochli? Ten temat wybrzmiał na ostatniej sesji.
Czy To jest jeden
i on idzie coś tak powoli trochę.
Wie pan co, no wszystkie elementy związane z dokumentacją są dość trudne i dość długie. Ja myślę, że w budżecie to znajdzie się wiele ciekawych rzeczy. Dla mnie na pewno priorytetem będzie budowa rozwiązań drogowych, dokończenie obwodnicy południowej, bo jak wygląda tranzyt samochodów ciężarowych przez Racule Dżonków, to może pan pójść zapytać się mieszkańców, no, i oni panu to powiedzą.
Ale obwodnicy południowej nie będą przypadkiem tamtędy jeździć koło
Nie, nie będą. Już, kopieńska? Jak pan wie, nie. Będą w pewnym sensie jeździć,
no
bo
właśnie,
tam z tyłu Z tyłu za kąpieliskiem jest zaplanowane rondo, które będzie łączyło się z obecną drogą. Także w pewnym sensie nawet niektórym będzie łatwiej dojechać do kąpieliska, bo nie trzeba będzie jechać przez miasto, tylko będzie można pojechać obwodnicą. Więc wierzę w to, że ona na pewno nam ułatwi życie. Jak popatrzymy sobie na trasę północną, która w wielu godzinach i w wielu momentach się już potrafi korkować, to brak alternatywy i wyprowadzenia ruchu ciężarowego stamtąd powoduje właśnie to, co tam się dzieje, czyli coraz większe korki.
Na koniec zapytam pana, zbliża się 800-lecie miasta Zielona Góra, 700-lecie ustanowienia praw miejskich. Pytanie, czy dla Zielonej Góry, dla mieszkańców, dobrym prezentem nie byłoby to całościowe studium uwarunkowań, którego ciągle nam brakuje.
Ale wie pan, to są dokumenty, które się tworzy latami, to nie są proste. W tej chwili mamy jeszcze kilka częściowych.
Tylko, że przez te lata to może się zmienić dużo rzeczy.
I tak też się zmienia, bo nic w życiu nie jest stałe.
My zaplanujemy, że będziemy, nie wiem, zelektryfikowanym miastem, po czym się okaże, że tej elektryczności brakuje.
No, myślę, że nie musimy sobie tego zakładać, bo jesteśmy również jednym z niewielu miast w Europie, które ma komunikację miejską zeroemisyjną. Ponad połowa autobusów są to autobusy elektryczne i też nie znajdzie pan żadnego miasta wojewódzkiego w Polsce, które ma tak nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, jeżeli chodzi o przyjazną komunikację dla środowiska naturalnego, jak Zielona Góra. Studium jest realizowane, jesteśmy przygotowani do tego. Skończymy w tej chwili, bo mieliśmy kilka miejsc częściowych. To jest tak jak z planami zagospodarowania przestrzennego. One też się zmieniają i tak samo będzie ze studium. Życie się zmienia. Ja czasami wychodzę z założenia, że też część tych dokumentów bardzo często w momencie uchwalenia już wymaga modernizacji, więc i zmian. Warto byłoby się zastanowić nad tym, jak one mają wyglądać, jak mają być uchwalane, abyśmy mogli to robić szybciej.
Jakie przewiduje pan, kiedy finał tego uchwalenia tego studium?
Wie pan co, no, trzeba pamiętać o tym, że to nie ja jestem gospodarzem do końca te postępowania. To będą i te procedury się toczą. Na końcu to są też pytania, tak jak i budżet do radnych, nie do mnie, ale ono na pewno zostanie uchwalone, niech mi pan wierzy.
A przygotowane na kiedy będzie?
Tutaj to wszystko zależy, bo to są elementy związane z wyłożeniem. Jeżeli są znaczące zmiany w trakcie wyłożeń, to że tak powiem, wraca do opracowania i po raz kolejny to się robi, więc ja powiem, że ostatnio kiedyś uchwalaliśmy jeden plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący jednego miejsca w Zielonej Górze, który był realizowany 8 lat, ponieważ nie mogliśmy znaleźć rozwiązania, które by wszystkich potrafiło zadowolić, więc
czasami... Perspektywy nie kreśli pan optymistycznie.
Nie, 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 ale też, wie pan co, no, studium, czy jest, czy go nie ma, miasto i tak się rozwija i ja wierzę w to, że Zielona Góra jest tym miastem, które naprawdę zyskuje i ja się cieszę z tego, bo te ostatnie kilkanaście lat to naprawdę dla Zielonej Góry jest czas prosperity i rozwoju. Jesteśmy jednym z niewielu miast, które myśli o rozwiązaniach komunikacyjnych na lata w przód, czyli patrz obwodnica południowa, patrz obwodnica zachodnia, którą wierzę, że powstanie i ją wychodzimy, choć niektórzy uważają, że to wszystko nie ma sensu. To wszystko ma sens, to wszystko jest nam potrzebne. Niech pan sobie wyobrazi, jak wyglądałoby Zielona Góra bez trasy S3, o którą też kiedyś musieliśmy walczyć. Więc ja wiem, że wielu osobom wydaje się, że coś, co robimy, to robimy to bez sensu, ale z perspektywy czasu okazuje się, że to, co proponujemy, jest dobre. Droga przez park, bardzo mocno również w Zielonej Górze kontestowana w momencie rozpoczynania budowy. W tej chwili nie wyobraża nikt sobie funkcjonowania Jędrzychowa i połowy miasta bez tej drogi, więc naprawdę my musimy o tym myśleć, musimy to robić, musimy to realizować, jeżeli chcemy żyć w mieście, które jest przyjazne, w którym nie stoimy w korkach, a jedziemy do przodu.
To mówi Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Rozmowa po dziewiątej.